Witam Państwa, jest wtorek, 25 sierpnia, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Na razie nie widzę potrzeby, by przekładać rozpoczęcie roku szkolnego, powiedział wczoraj minister edukacji Dariusz Piątkowski w odpowiedzi na postulaty przesunięcia rozpoczęcia zajęć stacjonarnych o 2 tygodnie, aby dzieci po powrocie z wakacji mogły przejść kwarantannę. Nie mamy sygnałów z kolonii i obozów, by była tam jakaś fala zachorowań, więc te dzieci nie są zagrożeniem, gdy wrócą z powrotem do szkoły czy domu. A przecież każde dziecko, każdy nastolatek wychodzi codziennie na ulicę, do sklepu, jakichś miejsc kulturalnych i tam równie dobrze może się zarazić, powiedział wczoraj minister. Dziś szef resortu edukacji stwierdził, powołując się na europejskie ośrodki naukowe, że młodzież rzadziej zapada na choroby i nie jest takim przekaźnikiem wirusa jak dorośli. Jednak badania z Włoch, USA i Korei Południowej wskazują, że młodzież rozsiewa wirusa podobnie jak dorośli, a najmłodsze dzieci nawet silniej. W Izraelu po otwarciu szkół liczba zakażeń w kraju gwałtownie wzrosła. W Niemczech otworzono szkoły na początku sierpnia. Od tego czasu tylko w Berlinie już w 37 szkołach stwierdzono zakażenia koronawirusem. Były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz prognozuje, że sytuacja epidemiczna w Polsce wkrótce się pogorszy. Dzienne ilości zakażeń koronawirusem mogą już niedługo sięgać kilku tysięcy. Skala problemu na jesieni będzie robiła wrażenie, powiedział Posobkiewicz. Według sondażu Ibris dla Wirtualnej Polski ponad 42% Polaków uważa, że szkoły nie są przygotowane na 1 września pod względem ochrony przed koronawirusem. Jednak z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji dla Rzeczpospolitej wynika, że pozostawienie dziecka w domu tylko z obawy przed zakażeniem koronawirusem może zostać potraktowane jako brak realizacji obowiązku szkolnego. Za 2 tygodnie nieusprawiedliwionej nieobecności grozi grzywna w wysokości do 10 tysięcy złotych. Czy puścić dziecko do szkoły w czasie epidemii? O tym za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Resort zdrowia poinformował dziś o 17 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodsza to 45-letni mężczyzna z Poznania. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 5 osób, w niedzielę 4. W sumie w Polsce zmarło już 1977 zakażonych osób. Resort poinformował dziś o 763 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o 548 nowych zakażeniach, w niedzielę było ich 581. Dziś najwięcej zakażeń, 141, stwierdzono w Małopolsce. Zakażenie koronawirusem wykryto u 50 osób, które brały udział w 2 weselach w powiecie koneckim w województwie świętokrzyskim. Zakażenie wykryto również u pracownika Urzędu Miasta w Końskich, który prawdopodobnie zaraził się na jednym z przyjęć. Zakażenie wykryto także u jednego z pracowników przedszkola na Pradze Północ w Warszawie. Jak podają oficjalne statystyki, już 817 tysięcy osób na całym świecie zmarło z powodu zakażenia chińskim koronawirusem. Najwięcej ofiar, 181 tysięcy, odnotowano w USA. Wczoraj na COVID-19 zmarło tam ponad 500 osób. W Brazylii łącznie zmarło 115 tysięcy zakażonych, z czego wczoraj prawie 700. W Meksyku po zakażeniu wirusem z Wuhan zmarło już 60 tysięcy osób, w tym ponad 200 w ciągu ostatniej doby. W Indiach zmarło ponad 58 tysięcy, z czego wczoraj ponad 850. Epidemia ponownie nasila się w Hiszpanii. Dzienne liczby zakażeń od początku lipca rosną. W sobotę odnotowano ponad 6 tysięcy zakażeń jednego dnia. Ostatnio takie liczby Hiszpania notowała w marcu. W niektórych regionach kraju ponownie zakazano większych zgromadzeń. Diecezja tarnowska przyznaje się do zaniedbań w związku ze sprawą księdza pedofila. Pierwszy historię księdza pedofila Stanisława P. opisał na początku sierpnia ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Pierwsze zarzuty molestowania dzieci przez duchownego pojawiły się w 2002 roku. Stanisław P. został wtedy odwołany z funkcji proboszcza przez biskupa diecezji tarnowskiej Wiktora Skworca. Mimo to przez następne lata duchowny pełnił posługę w innych parafiach. W latach 2003-2008 przebywał na Ukrainie. Po powrocie zaczął pracę w Krynicy Zdroju. Po opisaniu sprawy przez księdza Isakowicza-Zaleskiego diecezja oświadczyła, że przekaże sprawę prawnikom, aby bronić dobrego imienia, które zostało naruszone. Teraz jednak w wydanym oświadczeniu diecezja tarnowska przyznała, że w tej sprawie zostały wykryte niedociągnięcia i zaniechania. Chociaż w 2002 roku biskup Skworc zlecił przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie Stanisława P., to sprawa nie była dalej kontynuowana. Dopiero w 2010 roku, po kolejnych doniesieniach o nadużyciach księdza pedofila, biskup zawiesił Stanisława P. w czynnościach kapłańskich, a akta sprawy zostały przekazane do Watykanu. 3 lata później Kongregacja Nauki Wiary uznała winę Stanisława P. i nałożyła na niego m.in. zakaz pracy z dziećmi, zakaz sprawowania sakramentów i zobowiązanie do poddania się terapii. Jednak Stanisław P. łamał zakazy Watykanu. W końcu został na niego nałożony całkowity zakaz wykonywania czynności kapłańskich. W oświadczeniu diecezji czytamy: kierujemy słowa przeproszenia, zwłaszcza do osób pokrzywdzonych i ich rodzin, a także wyrażamy żal, iż sprawa zgłoszona w roku 2002 nie została doprowadzona do końca. To nie powinno się nigdy zdarzyć, napisała diecezja. Trwają protesty na Białorusi. W poniedziałek demonstracje odbyły się w Mińsku, Grodnie i Brześciu. Wczoraj aresztowano 2 członków Prezydium Rady Koordynacyjnej, współpracowniczkę Światłany Cichanouskiej, Wolchę Kawalkawą i lidera strajku w mińskiej fabryce traktorów, Sierhieja Dyleuskiego. Wezwanie do Komitetu Śledczego dostało kolejnych 2 członków Prezydium, noblistka Lilia Ułasawa oraz były dyrektor teatru Paweł Łatuszka. W Soligorsku zatrzymano Anatola Bukana, jednego z liderów komitetu strajkowego w koncernie wydobywczym Białoruskalii. Żadna drukarnia w kraju nie zgodziła się wydrukować nowego numeru opozycyjnego dziennika Narodnaja Wola. Gazeta została wydrukowana w prywatnej rosyjskiej drukarni i przywieziona na Białoruś. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko podczas rozmowy z ministrem edukacji Icharem Karpienką stwierdził, że nauczyciele, którzy nie wyznają państwowej ideologii, nie powinni pracować w szkołach. W sobotę Łukaszenka stwierdził, że dziwi go stanowisko kościołów wobec protestujących. Stwierdził, że kościoły powinny zająć się modlitwą, a nie polityką, a duchowni nie powinni iść na pasku od szczepieńców. Austria wydala rosyjskiego dyplomatę za szpiegostwo gospodarcze. Austriackie MSZ poinformowało wczoraj, że dyplomata z rosyjskiej ambasady musi opuścić Austrię do 1 września. Jego zachowanie nie było zgodne z postanowieniami konwencji wiedeńskiej o prawie dyplomatycznym, powiedział rzecznik. Według gazety Kronenzeitung rosyjski dyplomata miał przez lata prowadzić szpiegostwo przemysłowe w firmie sektora nowoczesnych technologii przy wsparciu obywatela Austrii. Chiny już szczepią przeciwko koronawirusowi. Komunistyczne Chiny już od lipca szczepią na koronawirusa osoby pracujące w zawodach wysokiego ryzyka, czyli lekarzy i pracowników służb granicznych. Cheng Jung-wei, dyrektor Centrum Rozwoju Nauki i Technologii Narodowej Komisji Zdrowia, poinformował w sobotę, że szczepionka została wprowadzona do użytku 22 lipca. Cheng dodał, że kolejna faza szczepionki może zostać wprowadzona jesienią lub zimą, a kolejnymi grupami, które ją otrzymają, będą rolnicy, pracownicy transportu i niektórych branż usługowych. Ma to zapewnić normalne funkcjonowanie miast. To nie pierwsza szczepionka na koronawirusa, jaka została podana Chińczykom. W czerwcu inna szczepionka została podana żołnierzom. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Września czeka nas bezpieczny powrót do szkół, jak twierdzi minister edukacji Dariusz Piątkowski, czy kilka tysięcy nowych zakażeń dziennie, jak twierdzą eksperci. Ponad 42% Polaków twierdzi, że szkoły nie są przygotowane na otwarcie 1 września ze względu na pandemię koronawirusa. Kto ma rację i co zrobią Polacy? O tym w dzisiejszym programie. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witam serdecznie moich gości. Jest z nami dr Małgorzata Kubicka-Frączek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam was, witam wszystkich widzów.
Jest z nami również pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Witam ciebie, witam państwa.
A za kilkanaście minut dołączy do nas Anna Kopeć, pionierka edukacji domowej w Polsce. Dlatego w tym momencie gorąco zachęcam was do zadawania pytań, pisania komentarzy na czacie o 1 września, o edukację domową. Do waszych głosów przejdziemy w drugiej części programu, a na początek poproszę spot telewizji polskiej Bezpieczny powrót do szkoły, który promuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prosimy.
Nigdy nie myślałem, że stęsknię się za tym dźwiękiem. W końcu wspólne lekcje, przerwy, moja klasa będzie tak jak kiedyś. No, może nie zupełnie, bo teraz musimy bardziej uważać. Po wejściu do szkoły zdezynfekujmy ręce specjalnym płynem. Witajmy się, używając na przykład łokcia. Zabierajmy ze sobą do szkoły swoje jedzenie i swoje picie. Używajmy też swoich przyborów szkolnych. Nie zapominajmy o tym, żeby często myć dłonie. Nie dotykajmy nimi oczu, ust i nosa. Sprzęt na sali gimnastycznej, z którego korzystamy, będzie regularnie dezynfekowany. Jeśli kichasz lub kaszlesz, zasłaniaj usta i nos. Koniecznie! Pamiętajmy, żeby na przerwach zachować odpowiednią odległość od innych. Jeśli źle się poczujesz, od razu poinformuj o tym nauczyciela. Wróćmy bezpiecznie do szkoły.
Czy dzieci w Polsce mogą rzeczywiście bezpiecznie wrócić do szkoły? Dr Małgorzata Kubicka-Frączek. Teraz trwa konferencja prasowa. My będziemy na gorąco was informować, co powiedział Polakom minister Piątkowski. Wcześniej przytoczyłam dane z sondażu dla Wirtualnej Polski i widzimy, że najwięcej zbadanych osób, ponad 42%, jednak nie zgadza się z ministrem Piątkowskim i twierdzi, że szkoły nie są gotowe. Co ty na to z perspektywy lekarza?
No, oglądaliśmy przed chwileczką ten spot, bardzo piękny, i myślę, że zarówno rodzice, którzy odbierają dzieci ze szkół, jak i co oczywiste nauczyciele wiedzą, że w szkole tak to nie wygląda. Ja traktuję to hasło bezpieczny powrót do szkół jako takie ładnie brzmiące, ale zupełnie nie mające związku z rzeczywistością hasło no, w stylu socjalistycznym. U nas w domu czasami tata opowiadał o takim haśle, które było na szpitalu psychiatrycznym i brzmiało w ten sposób: nasze serca i umysły kochanej ojczyźnie. I tak jak z tamtego się śmiejemy, to również tutaj, no, gdyby to nie była poważna sytuacja, to można by się było pośmiać. Bo wszyscy wiemy, że w sytuacji, kiedy jest epidemia, kiedy mamy średnio tak około 700 zachorowań, zakażeń na dobę, raczej powinniśmy rozmawiać nie o bezpiecznym powrocie do szkół, tylko o tym, jak ten powrót do szkół uczynić jak najmniej niebezpiecznym. Czyli no tak zdroworozsądkowo, oczywiście, że człowiek powinien mieć nadzieję na najlepsze, ale przygotowywać się na najgorsze. Czyli te procedury powinny być już od dawna opracowane na wersję pesymistyczną, a nie na zasadzie, że jakoś to będzie, jakoś to przetrwamy, wystarczy puścić spot i na pewno tak to będzie wyglądało. Bo po pierwsze, i o tym mówią eksperci, mówią naukowcy, że no ilość zakażeń jest już wyższa niż wtedy, kiedy szkoły zamykano za pierwszym razem, a chwaliliśmy rząd wtedy, że zamknięto szkoły, bo to rzeczywiście wypłaszczyło krzywą i ograniczyło rozprzestrzenianie się epidemii. W tej chwili jest on dużo wyższy. Eksperci mówią, że jeszcze przez ten tydzień, jeśli by się porządnie robiło testy, być może tą taką psychologiczną barierę 1000 zarażeń na dobę byśmy przekroczyli, czyli jeszcze przed wejściem uczniów, przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jak sobie zanotowałam, to są eksperci z Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, prognozują, że rok szkolny może przynieść wykładniczy wzrost zakażeń liczony w kilku tysiącach na dobę, czyli przygotowując się na najgorsze, powinniśmy się na taką ewentualność przygotować. I teraz jak jest w szkołach? to, że szkoły nie dysponują odpowiednią powierzchnią, żeby w ogóle mówić o jakimkolwiek dystansie socjalnym, to jest oczywiste dla każdego. Nie są w stanie wypełnić zaleceń higienicznych, bo między innymi minister Dariusz Piątkowski mówi o tym, że poza odkażaniem rąk na wejściu powinny dzieci często myć ręce. Mówię w tej chwili o szkołach w średnich i dużych miastach, bo w mniejszych uważam, że problem jest, powiedzmy, jeśli chodzi o nauczanie stacjonarne, do zaakceptowania. Natomiast średnie, duże miasta, dwie umywalki na szkołę, na piętrze, na szkołę, która liczy sobie powiedzmy 1200 osób. Jak minister Piątkowski wyobraża sobie, że podczas przerwy trwającej 5-10 minut 1200 dzieci, korzystając z dwóch umywalek, będzie myło ręce, zachowując dystans socjalny. Nawet bez dystansu socjalnego jest to niemożliwe. I wiedzą o tym i dyrektorzy szkół.
Zrobił taki objazd po szkołach i mówi, że szkoły są gotowe. Na przykład szkoła w Białymstoku ogólnie ma kamerę, która ma badać temperaturę uczniów.
Gierek też robił takie objazdy. To, że jedna szkoła ma taki sprzęt, to nie znaczy, że szkoły są gotowe. Także absolutnie tu popieram to, co mówi dr Kubicka, że to jest propaganda w stylu gierkowskim, komunistycznym, nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością.
O propagandzie mówiliśmy już dużo w telewizji Idź Pod Prąd. Mnie zainteresował szczególnie sondaż dla Wirtualnej Polski, z którego wynika, że ponad 42% Polaków jednak nie ufa wypowiedziom ministra i nie uważa, żeby szkoły były gotowe na otwarcie. Tutaj ciekawostka, że kobiety są bardziej optymistyczne niż mężczyźni, ale jeśli chodzi o grupę wiekową, to najbardziej pesymistyczne jest młode pokolenie, czyli osoby między 18 a 19 rokiem życia, aż 65% sądzi, że szkoły nie są gotowe na otwarcie. Czy myślicie, że między innymi ten sondaż wskazuje, że Polacy zaczynają myśleć samodzielnie i nie wierzą w to, co mówi rząd Prawa i Sprawiedliwości, pastor Paweł Chojecki?
No, to by było dobrze, gdyby Polacy przestali wierzyć rządowi, bo przecież już wiele takich deklaracji padło absolutnie bez pokrycia. No najbardziej taką haniebną była deklaracja, kiedy całe środowisko pisowskie chciało Dudzie zapewnić reelekcję i tam się prześcigało w mówieniu, że to praktycznie nie ma żadnego zagrożenia, że wirus już jest w odwrocie, że jest lato, to pewnie on jest mniej aktywny, tacy specjaliści się nagle od wirusologii gdzieś wśród ekonomistów czy innych pojawili, kiedy sami medycy nie wiedzą dokładnie, jak jest, a wystarczy zaobserwować to, co dzieje się na przykład w Izraelu, gdzie jest dużo bardziej gorąco, czy w Brazylii i widać, że tam epidemia się rozwija na wielką skalę, czyli te bzdury o tym, że w lecie będzie mniej zakażeń, bo wirus się tam w jakiś sposób został osłabiony przez temperaturę, jest brednią. Nie?
Czyli widzimy to, co dzieje się w Niemczech. Po otworzeniu szkół, 3 tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego w Niemczech, zdiagnozowano już pierwsze zakażenia wśród uczniów i nauczycieli i COVID pojawił się w 37 szkołach.
Także w samym Berlinie.
To
nie jest, że w całych Niemczech, dokładnie. No bo wtedy to nie byłoby jakoś tak wiele, ale około 40 szkół po 2 tygodniach od razu zostało zarażonych. Także zobaczcie, w jednym mieście. To można przełożyć spokojnie na Warszawę. Profesor, zobaczcie, że to będzie mniej więcej podobna skala.
Profesor Mariusz Gujski, specjalista zdrowia publicznego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odwołując się do tego, co dzisiaj widzimy w Niemczech, powiedział tak, że te doniesienia potwierdzają, że również w Polsce powrót dzieci do szkół będzie wiązał się z poważnymi wyzwaniami. Trzeba będzie szybko i profesjonalnie reagować na każdy ujawniony przypadek, inaczej szkoły staną się nowymi ogniskami epidemii. Tutaj warto zaznaczyć, że już teraz w sierpniu były takie dni, że było ponad 900 stwierdzonych przypadków.
Właśnie do tego chciałem nawiązać. Tu Cezary Kłosowicz przygotował mi zestawienie, że szkoły zamknięto na wiosnę tego roku, gdzie było około 250 wykrytych przypadków zarażeń dziennie.
Zdaje się, że 16 marca, kiedy zamknięto szkoły, było 58 nowych stwierdzonych przypadków.
Czyli niewiele, bardzo niewiele. Teraz mamy między 600 a 900, nie? Czyli zobaczcie, jaka jest skala. Jeszcze gorzej jest w obszarze statystyk tak zwanych tych aktywnie zarażających, czyli tych, którzy są chorzy i zarażają, nie? Wtedy było około 1600 przypadków na całą Polskę, kiedy zamykano szkoły. Dzisiaj mówi się oficjalnie o 17 tysiącach.
Ponad 10 razy
jest
więcej.
Jest 10 razy więcej, a mnele kłamią, że jest lepiej i bezpiecznie. Bezpieczny powrót do szkoły, kiedy 10 razy mniej zakażonych było w Polsce i było niebezpiecznie iść do szkoły, jest 10 razy więcej zakażonych i mnele kłamią ordynarnie, że jest bezpieczny powrót do szkoły. No to sami możecie państwo sobie wyrobić zdanie i wiecie, ile prawdy jest w komunikatach rządowych. Tyle samo, co Zagierka.
Pokażmy fragment wypowiedzi ministra Piątkowskiego w rozmowie z TVN24, który twierdzi, że dzieci nie są takim wielkim przekaźnikiem chińskiego wirusa.
Wyraźnie widać, że powrót choćby młodych ludzi na egzaminy, ósmoklasisty, maturzysty, powrót do przedszkoli, konsultacje w szkołach nie spowodowały wzrostu zachorowań. Młodzi ludzie wyjeżdżają także na wakacje. Ja nie słyszałem, żeby także w państwa stacji były informacje o jakichś masowych zachorowaniach na koloniach lub powozach. To pokazuje, że młodzi ludzie, zgodnie zresztą z raportami ECDC, nie są takim nośnikiem choroby, o której wszyscy ostatnio mówią i że w miarę spokojnie mogą wrócić do szkół.
Panie ministrze, to co pan w tym momencie powiedział jest w kontrze do tego, co mówi Światowa Organizacja Zdrowia, która bije na alarm, mówiąc, że jesteśmy w tym momencie w sytuacji, w której to młodzi ludzie są największym i najbardziej groźnym przekaźnikiem koronawirusa na świecie.
Ale opinie są bardzo różne. Jeszcze raz powtórzę. Opinia międzynarodowej, europejskiej agencji jest taka, jak właśnie powiedziałem, że młodzież rzadziej zapada na choroby, nie jest takim przekaźnikiem jak dorośli. Doświadczenia krajów europejskich mają to potwierdzać. A opinii na temat tego, jak będzie rozwijała się epidemia, kiedy będzie ona groźna, kiedy nie, jest tak dużo i są tak różne, że jak pan wie, trudno w tym gąszczu znaleźć tę jedyną, która zawsze będzie się sprawdzała. WHO też się mylił.
Minister edukacji Dariusz Piątkowski nie jest lekarzem, ale z lekkością twierdzi w mediach, że młodzi ludzie nie są takim przekaźnikiem choroby jak dorośli i namawia do bezpiecznego powrotu do szkoły. Doktor Małgorzata Kubicka-Frączek, czy zgadzasz się z opinią ministra? Czy rzeczywiście dzieci nie są nosicielami koronawirusa, tak jak dorośli, i jest dla nich ten wirus nie taki zły, nie taki groźny?
Myślę, że jest to kolejna kompromitująca wypowiedź rządu. Tak jak swego czasu premier Morawiecki odwołał epidemię, żeby starsi poszli na wybory, tak w tej chwili minister edukacji Piątkowski po prostu kłamie, dlatego że jeszcze kilka tygodni wcześniej było naprawdę kilka relacji również w naszych mediach na temat tego, że właśnie młodzi zarażają, że w tej chwili to przez lekceważące podejście młodych jest mnóstwo infekcji, że naprawdę wirus nie wybiera, w jaki sposób się przenosi i nie patrzy, czy jest w odpowiednim przedziale wiekowym, żeby mógł przeskoczyć z jednej osoby na drugą. Tutaj jeszcze chciałam zacytować z Małopolski, to jest dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Marcin Jędrychowski, który powiedział tak: martwi mnie stan pacjentów, którzy do nas trafiają. Jest on coraz gorszy. Tak jak podczas pierwszej fali infekcji, tlenoterapii wymagała jakaś tam niewielka część. Po prostu zdarzało się, że któryś z pacjentów trafiających do szpitala wymagał tlenoterapii. To w tej chwili, jak podaje pan Jędrychowski, staje się to standardem. Również osoby, które trafiają do szpitala, są coraz młodsze. Także po prostu minister edukacji Piątkowski kłamie, bo nie sądzę, żeby był aż tak niekompetentny, żeby nie wiedział, co mówi.
Mamy dane z Korei Południowej, które wskazują na to, że dzieci powyżej 10 roku życia tak samo roznoszą koronawirusa jak dorośli. Także widać, no to tak jak powiedziała dr Małgorzata Kubicka-Frączek, do jakich kłamstw ubiega się minister Piątkowski, żeby przekonać Polaków, że warto wrócić do szkoły. Pytanie do pastora Pawła Chojeckiego. Mieliśmy dymisję w Ministerstwie Zdrowia, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Czy według ciebie minister Dariusz Piątkowski powinien podać się w tym momencie do dymisji?
Rzeczywiście to jest wstyd dla Białego Stoku. Tu dzisiaj jeden z lewicowych polityków powiedział, że minister Piątkowski przebimbał całe wakacje, nic nie zrobił, żeby przygotować szkoły, żeby przygotować,
zaraz pokażemy jego,
żeby przygotować zdalne nauczanie. No i niestety muszę się z lewakiem zgodzić w ocenie lewaków z PiS-u. No to jest kłótnia w rodzinie, bo wiecie państwo, że Prawo i Sprawiedliwość, tak jak powiedział premier Morawiecki, swoje takie ideowe fundamenty wyprowadza z ruchów socjaldemokratycznych, czyli dokładnie tak samo jak SLD, Razem, Oddzielnie, czy inne tamte twory, czy nowotwory lewicowe. Ale tu widać, że na lewicy też pojawił się uczciwy głos krytykujący kolegów z tej lewicy narodowej, czyli pisowców, i powiedział, że no zmarnowali czas, przecież wakacje były świetnym czasem, by przygotować szkoły do nauczania zdalnego. Byłoby to oczywiście w trybie awaryjnym, ale było na to parę miesięcy, bo przecież można było już zacząć pod koniec tamtego roku szkolnego. Można było przygotować sprzęt dla szkół, można było przeszkolić nauczycieli w obsłudze, można było zapoznać rodziców, zrobić filmiki instruktażowe.
Taki czas oddechu dla szkół.
Oczywiście, to wszystko można było zrobić. Ale Morawiecki powiedział, że wirus się cofnął, nie ma się co go obawiać. No to pojechali na wakacje, mając wszystko gdzie? W ministerstwie.
I premier Morawiecki już w czerwcu mówił, że to pewna decyzja, że uczniowie wrócą do szkół 1 września. Wspomniałeś o wypowiedzi posła Treli o ministrze Piątkowskim. Pokażmy fragment rozmowy w Onet Rano.
A jak pan ocenia przygotowania Ministerstwa Edukacji do rozpoczynającego się dosłownie za kilka dni roku szkolnego? Tutaj też wiemy, że o ile w marcu ta pandemia wszystkich zaskoczyła i te reakcje były, mówiąc delikatnie, spontaniczne i tak naprawdę na żywym organizmie wszyscy się uczyliśmy, cały świat, jak reagować, jakie wprowadzać obostrzenia, no to tutaj jednak ten czas był. Rodzice mają dużo wątpliwości i pretensji, nauczyciele również, a Ministerstwo Edukacji tak naprawdę, mam takie poczucie, trochę umywa ręce i zostawia wszystko w rękach dyrektorów i samorządów, żeby w kwestii otwierania szkół, formuły otwierania tych szkół i pracy dzieci i nauczycieli.
Ja o tym mówiłem wczoraj w Łodzi na konferencji prasowej z wiceprezydent miasta odpowiedzialną za edukację Małgorzatą Moskwą-Wodnicką. W połowie wakacji, dokładnie w połowie wakacji, skierowałem kilka pytań do pana premiera Morawieckiego. Wtedy politycy Prawa i Sprawiedliwości się ze mnie śmiali. A pyta ten z lewicy w połowie wakacji, jak będziemy przygotowani do początku roku szkolnego. Co on się martwi, pewnie sobie chce zbijać kapitał polityczny i robi awanturę polityczną. No minęły 3 tygodnie od tego mojego zapytania i stoimy totalnie w miejscu. Jak ja słucham pana ministra Piątkowskiego, który mówi, proszę się nie przejmować, wszystko jest dobrze, dyrektorzy są odpowiedzialni, nauczyciele są odpowiedzialni, rodzice są odpowiedzialni, samorządy są odpowiedzialne, to ja zadaję publiczne pytanie. Panie ministrze, po co pan w ogóle jest w tym resorcie i po co pan bierze publiczną kasę za nic nie robienie? Ponieważ przebimbał pan 2 miesiące wakacji, nie zrobił pan kompletnie, absolutnie nic, nie przygotował pan polskiej szkoły, nie przygotował pan żadnych konkretnych wskazówek dla dyrektorów szkół. Jakie mają być zachowane odległości? Czy te odległości mają być? Czy dzieci mają nosić maseczki? Czy nauczyciele mają prowadzić zajęcia w maseczkach? Ja słyszę o takich absurdalnych pomysłach, że dzieci mają by przychodzić do szkoły i 8 godzin w jednej sali lekcyjnej łącznie z przerwą przebywać. Ja zadaję pytanie, w jaki sposób te dzieci mają korzystać ze stołówek, jak mają być wydawane posiłki. Tych pytań jest tak mnóstwo, tak wiele, a rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrobił nic. Więc gdybym dzisiaj był rodzicem dziecka w wieku szkolnym, a nie jestem, bo nie ukrywam, że miałem wysłać swoją córkę w wieku 6 lat do szkoły, a nie wysłałem, dlatego że nie chodziła do przedszkola od marca, więc jest jeszcze do tego nieprzygotowana, to bym się poważnie zastanowił, czy moje dziecko powinno pójść do szkoły, czy w tej szkole będzie czuć się bezpiecznie.
całkiem racjonalna wypowiedź posła Lewicy Tomasza Treli, który był szefem sztabu Roberta Biedronia w wyborach prezydenckich.
Może ten przypływ rozsądku polega na tym, że poseł nie jest tylko posłem jakiejś tam lewicy, ale jest też rodzicem.
Jest rodzicem.
I dlatego myśli racjonalnie o swoich interesach, czyli o swoim dziecku, o swojej rodzinie. Także zobaczcie, nawet jak ma fiu bździu w głowie, jeśli chodzi o te lewicowe zabobony, to w sytuacji, kiedy chodzi o jego dziecko, jego rodzinę, patrz, myśli racjonalnie i nawet mówi.
Ciekawostka, jeśli chodzi o sondaż dla Wirtualnej Polski, o którym mówiliśmy na początku programu, to osoby o poglądach lewicowych w ponad 70% były za tym, żeby nie posyłać dzieci do szkół 1 września, że szkoły nie są na to gotowe. Jeśli chodzi o poglądy prawicowe, było to tylko 30%, więc widać różnicę. A ja witam serdecznie Annę Kopeć, pionierkę edukacji domowej w Polsce. Witam cię serdecznie i już za moment porozmawiamy o tym, jaka jest alternatywa i co mają zrobić rodzice, ale i nauczyciele 1 września. Jeszcze wspomnę o nieoficjalnych informacjach. Pytałam pastora Pawła Chojeckiego, czy jest za dymisją ministra Piątkowskiego. Mamy informacje z nieoficjalnych ustaleń TVP Poznań, z których wynika, że na stanowisko jest już nawet poważny kandydat. Miałby go zastąpić były senator PiS, a obecny wojewoda Wielkopolski, 43-letni Łukasz Mikołajczyk. To jeszcze dopytam cię, pastor Paweł Chojecki, czy myślisz, że w obecnym czasie to w ogóle jest mądra decyzja, żeby zmieniać tych ministrów? Rusza szkoła, a my mamy znów takie poważne zmiany w Ministerstwie Edukacji Narodowej?
Jeśli ktoś jest szkodnikiem, to wyrzucenie szkodnika nie popsuje funkcjonowania ogródka. Nie?
Czyli jesteś za dymisją?
Oczywiście jak najszybciej na kopach. To jest tu kompletna zgoda. Ten człowiek zmarnował czas dla polskiej szkoły, nic nie wymyślił mądrego, czyli dokładnie tak jak Szumowski siedział i administrował i robił dobrą minę do złej gry. A jeszcze zrobił coś bardzo karygodnego. Nie tylko w sferze propagandy wrócił do wzorów stalinowskich, gierkowskich czy jakichś innych komuchów, ale zaczął straszyć rodziców grzywnami. Nie wiem, czy pamiętacie państwo, to właśnie od kilku dni ze środowiska właśnie Meneli pochodzi straszenie rodziców, że jak na własną rękę nie puszczą dzieci do szkół w trosce o ich zdrowie, życie czy bezpieczeństwo szerzej rozumianej rodziny, czyli dziadków, to będą płacić kary. To jeszcze brakuje nam tego, żeby powiedział jak ci hitlerowcy z tego, jak to się tam nazywa, Hitlerjugend, nie, jakoś Jugendamtu, że będziecie może jeszcze dziady dzieci odbierać za nieposłanie do szkoły. Komuniści zwyczajni, niczym nie różnicie się od stalinowców. Dlatego byłem dawno za zlikwidowaniem menelstwa, czyli Ministerstwa Edukacji Narodowej, no to już wyrzucenie tego ministra już wielkiej szkody nie zrobi. Tak jak zobaczcie, wyrzucenie Szumowskiego nic nie zrobiło. Nawet spadły trochę ilości zakażeń. To wyrzućcie następnego, może jeszcze spadną.
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych u dziecka czy innych członków rodziny, zatrzymanie ucznia w domu od 1 września w obawie przed zakażeniem stanowi naruszenie obowiązku szkolnego. I tak jak przed chwilą wspomniał pastor Paweł Chojecki, jeśli ta nieobecność nie jest uzasadniona, to według polskiego prawa rodzicom...
Nie polskiego, przepraszam, że muszę przerwać. To nie jest polskie prawo. To jest komuszy zamordyzm, który udaje polskie prawo. Także według lewego, komuszego prawa. To tak, teraz się zgadzam.
Grozi grzywna do 10 000 zł, jeśli ta nieobecność będzie przez co najmniej pół miesiąca, czyli w zasadzie dosyć krótko. I teraz powstaje pytanie, co rodzice mają konkretnie zrobić 1 września już za kilka dni. Mówiliśmy często w telewizji Idź Pod Prąd, że jedną z opcji jest przejście na edukację domową. Stąd moje pytanie do ciebie, Aniu, jak to zrobić? No jest kilka dni, czy jest możliwe w ogóle teraz, w tym momencie, dzisiaj, przejść na edukację domową? Jakbyś mogła wyjaśnić naszym widzom.
No jest to możliwe właśnie jeszcze do końca miesiąca, do końca 31 miesiąca sierpnia, czyli do 31
sierpnia.
ponieważ dalej obowiązuje właśnie to rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 roku, odnoszące się właśnie do szczególnych przepisów obowiązujących w trakcie trwania pandemii. I ona dalej obowiązuje, więc ta uproszczona rekrutacja dalej obowiązuje. I tutaj zachęcam bardzo rodziców do tego, żeby z tego skorzystali, ponieważ ta uproszczona rekrutacja polega na tym, że nie trzeba dostarczyć opinii, która z poradni psychologiczno-pedagogicznej, uzyskanie której było po pierwsze czasochłonne, bo zazwyczaj to się wiązało, trzeba się umawiać już nawet kilka miesięcy wcześniej, a teraz nawet i była trudna, ponieważ często pedagodzy i oczywiście psychologowie uważają, że to bardzo źle, kiedy dziecko uczy się w domu.
Jeszcze ten proces się przedłużał, bo jeszcze trzeba było czekać na opinię.
Oczywiście, a teraz właśnie opinia jest już nie wymagana do 31 sierpnia, więc no mówię, tu myślę, że to jest jedyna opcja dla tych rodziców, którzy rzeczywiście obawiają się właśnie zarażenia wirusem w szkole przez dzieci.
I to jest legalna opcja.
Tak, i to jest legalna, więc nie grożą za to żadne kary.
Czyli nie pójdzie siedzieć.
Tak, i jedyne co trzeba zrobić, to właśnie zwrócić się do dyrektora szkoły, tam dołączyć podanie, takie oświadczenie, że się przystąpi do egzaminu oraz oświadczenie takie, że się spełnia warunki odpowiednie do danego etapu nauczania. I jedynym ograniczeniem jest tu województwo, ponieważ tu właśnie niestety wciąż to się nic nie zmieniło w tej kwestii, chociaż było obiecywane, ale jest rejonizacja taka wojewódzka. Czyli
komunistyczny, zobaczcie, relikt trwa dla dzieci,
Nie wystarczy się ugadać z dyrektorem szkoły. Czy trzeba co robić, coś jeszcze?
No trzeba właśnie dołączyć te pisma, o którym mówię, ale właśnie to dyrektor jest władny i on wydaje to pozwolenie, więc myślę, że jak najszybciej trzeba szukać
szkoły. Musi być w miejscu zamieszkania, rozumiem.
Według miejsca zamieszkania w województwie.
Zobaczcie, że tutaj niedorzecznik praw obywatelskich absolutnie nie podejmuje żadnych działań, chociaż jest jawna dyskryminacja pomiędzy dziećmi, które uczą się stacjonarnie, a tymi dziećmi, które realizują ten komunistyczny obowiązek w ramach edukacji domowej. Tu jest dyskryminacja polegająca na tej przymusowej rejonizacji, czyli jeśli ktoś chce w innym województwie, bo akurat tu mu się dyrektor nie zgadza, no to już nie może. No to Aniu, chciałem cię zapytać, co zrobić, kiedy dyrektor w tej najbliższej szkole się nie zgodzi?
No niestety, właśnie mówię, to mamy ręce związane. Trzeba szukać innej szkoły, po prostu mamy do dyspozycji województwo. Więc
czyli może
myślę,
być to dowolna szkoła,
tak,
gdzieś w małej miejscowości,
dokładnie,
gdzieś na drugim końcu województwa.
Nie ma to żadnego znaczenia. Byleby w województwie. Można szukać rodziny w województwie, do którego na przykład wiemy, że jest szkoła.
I przemeldować
się.
Dziecko i wtedy zmieni się rejonizacja.
Tak. Bardziej nawet nie chodzi o przemeldowanie, tylko bardziej chodzi o to, żeby tam rzeczywiście przebywać.
Żeby zamieszkanie
tak zwane
było. A jeszcze pytanie, czy można do kilku szkół jednocześnie te papiery złożyć?
Nie wiem, szczerze mówiąc.
Ja od razu myślę, jak system obejść tych dziadów, oszustów, bandytów, komuszy.
Myślę, że nie ma przeszkód, ponieważ tylko na pewno trzeba się spieszyć, ponieważ szkoła zgłasza tak do odpowiednich organów, gdzie dziecko jest zapisane do szkoły, więc nie może być zapisane do kilku szkół jednocześnie, więc myślę, że chodzi o to, żeby rzeczywiście dogadać się z dyrektorem, że będzie ta decyzja i właśnie i żądać tej decyzji na piśmie, ponieważ to jest tak naprawdę nasze pozwolenie na edukację domową.
To jest nadzieją, że można to załatwić tak naprawdę w kilka dni.
Teraz.
Jeśli macie więcej pytań, piszcie na kontakt @idzpodprat.pl. Z chęcią wam pomożemy, pastor Paweł.
A jeszcze, czy można się odwołać, jak dyrektor odmówi? Czy jest jakiś tryb odwoławczy? Orientujesz się może?
Właściwie dyrektor nie może odmówić, powiem tak.
No to już mi się podoba.
Tak, ponieważ musiałby podać naprawdę jakieś poważne
Na przykład lądowanie kosmitów w jego wiosce, nie? Że jest spodziewane w przyszłym tygodniu, no to on nie zgadza się.
A ustawodawca jednak go trochę obliguje do tego, no bo jest to dopuszczona forma, więc dlaczego dyrektor dlaczego miałby nie? się nie zgodzić? No właśnie, dlaczego
warto
nie?
No,
podejrzewam, że w myśleniu większości Polaków, czyli takim homo sovieticus, to jednak nie jest wystarczający powód, no, ale trzeba próbować. No może zmienimy wreszcie Polskę. Także zachęcamy. Zostało kilka dni, bo później jak wróci ta już ta ustawa podstawowa, znaczy jej obowiązywanie, to będą te wymagane badania przez poradnie. I tu jest jeszcze uwaga, że wcześniej, chyba za rządów, tam nie pamiętam, czy SLD, czy Platformy.
Platformy.
Było, że to mogą być dowolne poradnie pedagogiczne. Czyli prywatne, państwowe, mieszane, spółdzielcze, kółka rolniczego. Kto se tam chce założyć? Czyli była duża łatwość i konkurencja między tymi poradniami. A to chyba rząd PiSu, czy...
Tak, niestety rząd PiSu ograniczył właśnie i wprowadził to rejonizację i właśnie ograniczył te poradnie do tylko... poradni państwowych.
Zobaczcie, tu właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, mówiłem na początku, że to jest rząd wyrosły z korzeni komuszych, komunistycznych i się tak zachowuje, bo doprowadził do większej etatyzacji i oczywiście do dyskryminacji prywatnych poradni, no bo co państwowe, to dobre, myśli każdy socjalista i etatysta z PiSu, a w poradniach państwowych to już nie jest lekko. Po pierwsze, tam są ludzie często z nadania politycznego, wiecie, wujek, stryjek, ciotka, kochanka, kuratora, czy tam prezydenta miasta, czy kogoś tam jeszcze, z tym się rzeczywiście spotkałem. Zwykle są tam ludzie o najniższych kwalifikacjach, to jeden z naszych znajomych psychologów, który brał udział, bo jak być może nie wiecie, dzieci ani były obiektem takiej dyskryminacji ze strony poradni psychologicznej państwowej w Lublinie, miały oczywiście świetne wyniki w edukacji domowej, miały wcześniej zaświadczenia z poradni prywatnej, wszystko było gancegal, wszystko działało. Kiedy panie w poradni tej pedagogicznej państwowej zobaczyły dzieci, to mało nie wyskoczyły z tych swoich, że tak powiem, foteli z zachwytu. Jakie to wspaniałe dzieci przy pierwszej wizycie. Przy drugiej wyprosiły rodziców.
Co a przy trzeciej,
co jest złamaniem
etyki.
No tam etyki, prawa, złamanie prawa. A przy trzeciej dały decyzję negatywną, że decyzje, że dzieci nie nadają się do
także
edukacji. Także przestrzegam, te 4 czy 5 dni, które nam zostały, to jest naprawdę ostatni czas. Bo później wejdziecie w szpony znowu systemu tych państwowych, czyli wiecie, na służbie państwa, czyli jak będzie wytyczne nie dawać opinii pozytywnych, to nie dadzą i koniec. Dokładnie tak, jak mówiliśmy wczoraj o prokuratorach, jak się zachowują w przypadku prześladowania i dyskryminacji chrześcijan, biblijnych chrześcijan w Polsce. Także tutaj widzicie, że gdzie państwo, tam już strach i grożenie grzywnami. A jeszcze może byśmy dali zachętę, bo nie wszyscy dyrektorzy, myślę, że wiedzą o edukacji domowej, znają na pewno tak zwany ten indywidualny tryb, jak dziecko zachoruje, czy ulegnie jakiejś tam wypadkowi, kontuzji, no wtedy nauczyciel chodzi do domu, ale w wielu szkołach nie znają jeszcze edukacji domowej. Jak, Aniu, byś zachęciła lekarzy do... No, przepraszam, nie lekarzy, tu spojrzałem na Gosię, dyrektorów szkół. Gosia jest też rodzicem, także wie coś w tej sprawie.
Że już dyrektorzy mówią, że może warto przesunąć otwarcie szkół o 2 tygodnie. Pojawiają się takie głosy. Niektórzy dyrektorzy też mówią, że po prostu nie jesteśmy gotowi, nie jesteśmy w stanie nawet spełnić wymogów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Także tak jak mówisz, to teraz też jest w interesie samych dyrektorów zainteresowanie się edukacją domową.
Tak. No jak zachęcić? No na pewno to jest coś nowego. Przepraszam. I warto wziąć pod uwagę, że no, może przyciągnąć to innych zainteresowanych w przyszłości. Taki, no, można powiedzieć, zupełnie finansowa jakaś korzyść to jest to, że mamy ucznia. Oczywiście to nie jest pełna subwencja przy edukacji domowej, ponieważ też rząd PiSu właśnie ją zmniejszył, chociaż nam podatków nie zmniejszył. więc uczeń dostaje subwencję, więc szkoła na pewno ma tutaj korzyść z tego, że uczeń nie przychodzi do szkoły. Może oczywiście korzystać tam z różnych zajęć pozalekcyjnych, ale na dobrą sprawę ta subwencja zostaje w szkole. I jedyne, co do obowiązków dyrektora należy, to jest zorganizowanie właśnie tego egzaminu, który zalicza, można powiedzieć, rok taki
raz
w edukacji
rok,
domowej.
Tak,
czyli dyrektorzy,
raz na rok.
Dyrektorzy, słuchajcie, czysty deal. Raz na rok bierzecie tam kilku nauczycieli, robicie taki dla paru osób prościutki egzaminek, a dostajecie przez cały rok kasę na kolejnego ucznia. Oczywiście połowę, tak jak Ania powiedziała, bo tu jest kolejna dyskryminacja dzieci edukowanych domowo, ale połowa to też sporo za nieuczenie dziecka. Mm-hmm. No to tak jak, zobaczcie, jak w systemie Unii Europejskiej czy w różnych takich książkach, które to wyśmiewają socjalizm, że co twój ojciec uprawia?
Nic.
Nic. No to... No to, ale to jak? Mówiłeś, że jest rolnikiem, farmerem. No tak, kiedyś uprawiał soję. No ale teraz to z czego żyje? A teraz żyje z nieuprawiania soli, bo mu płacą właśnie za nieuprawianie. No to zobaczcie, dyrektorzy, będziecie mieli za nieuczenie dzieci czyściutką kasiorę zrabowaną nam z podatków. MEN będzie wam przelewał. Także taka zachęta
okazji,
dla dyrektorów. No,
przy
może się któryś skusi.
Mniej uczniów w szkole.
Otóż to.
Kolejny plus, także... Przesyłajcie ten program do rodziców, do nauczycieli, ale również do dyrektorów szkół. Była z nami Anna Kopeć, pionierka edukacji domowej w Polsce. Dziękuję ci serdecznie. A teraz prosimy fragment wypowiedzi Wiesławy Gazdy, byłej wicedyrektor szkoły i pedagog z wieloletnim doświadczeniem, która radzi, jak zachować się 1 września.
Trudno się zgodzić z ministrem, skoro mamy dane, ile zakażeń koronawirusem jest obecnie. Wiemy też, przy jakiej skali epidemii szkoły zostały zamknięte i słusznie. I być może to była jedna z przyczyn, że u nas ta epidemia nie rozszalała się tak jak w niektórych państwach. No ale teraz mamy wyraźny wzrost zachorowań i w tym momencie no, takie butne zapewnienia, że nic się nie dzieje, że nic nie grozi, uczniowie mogą być bezpieczni. No to jest co najmniej jakaś krótkowzroczność ministra. Tutaj znalazłam model opracowany przez taki zespół współpracujący z rządem. To jest interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego i pojawia się tutaj informacja, że nawet kilkukrotnie może wzrosnąć liczba chorych z koronawirusem po otwarciu szkół. Czyli ktoś nad problemem się pochylił i coś takiego z obliczeń wynika.
Doktor Małgorzata Kubicka-Frączek, zdaje się, że jednak szkoły będą otwarte 1 września. Mamy informację z konferencji prasowej ministra Dariusza Piątkowskiego, który mówi, że nasze decyzje są oparte na doświadczeniach europejskich i światowych oraz na raportach WHO. Niemal
już
cała Europa podjęła praktycznie takie same decyzje jak Polska i mówi, że jest możliwe przejście na system mieszany lub wariant zdalny w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemicznego. I jeśli chodzi o rolę dyrektorów szkół, nie ma być to tylko i wyłącznie wrażenie dyrektora, bo dyrektor nie jest przecież fachowcem od zagrożenia epidemicznego i wskazuje na Państwową Inspekcję Sanitarną. Co radzisz? Jak zachować się 1 września powinni dyrektorzy i nauczyciele?
Widać, że minister edukacji szuka wymówek w decyzjach, które są podejmowane w Unii Europejskiej, niezależnie od tego, że już nawet doświadczenia niemieckie z Berlina wskazują, że można otworzyć szkoły i potem je zamykać za 2 tygodnie. Nasze strategie, w sensie nasze w Polsce proponowane przez Ministerstwo Edukacji są tak naprawdę tylko na papierze. Przygotowania tego nie ma. To znaczy nie jest przygotowana ani wersja stacjonarna, ani mieszana, ani do zdalnej nie są jeszcze przygotowani. Chyba koncepcja jest taka, że na razie przygotowują się na łapu-capu szybko, bo to wszystko było za późno, co najmniej o miesiąc, do stacjonarnej, a jak to nie wypali, no to wtedy będą się na szybko przygotowywać do mieszanej albo do zdalnej. Czyli po prostu to wszystko jest na odwrócone, bałagan i naprawdę nie wiem, czy ktokolwiek dowodzi nad tym wszystkim. Znaczy jestem pewna, że nie. Jeśli chodzi o... tą edukację domową, to naprawdę uważam, że jeśli ktoś ją rozważał, jeśli jedno z rodziców zostaje w domu, to jest szansa, naprawdę warto ją wykorzystać, warto tym się zająć. Natomiast mam świadomość, że wielu rodziców dzieci pracuje, w związku z czym oni, zwłaszcza jeśli to są małe dzieci, nie będą mogły ich zostawić w domu, żeby na przykład korzystały z edukacji zdalnej. Wyjście jakieś, w sensie jakiś kompromis, gdzie można ograniczyć to niebezpieczeństwo rozpoczęcia roku szkolnego. Najlepszy chyba, o jakim udało mi się przeczytać, był taki, żeby jednak uczniom starszych klas podstawowych i liceów zaproponować wersję uczenia zdalnego. Ponieważ oni mogą w domu zostać, są już na tyle więksi, że są w stanie te lekcje, powiedzmy, zdalnie prowadzić. Jakie korzyści to daje? Otóż wtedy te dzieci małe, zwłaszcza z klas 1-3, mogłyby chodzić do szkoły. Skoro ich rodzice pracują, no to jakąś opiekę tam by miały. Byłoby ich znacznie mniej, więc tutaj zachowanie dystansu, ta dezynfekcja byłaby łatwiejsza. Ponadto, no, tak samo jak i w służbie zdrowia, w edukacji są braki kadrowe. I tak samo, tego również minister edukacji nie rozwiązał, a przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo, czyli nie rozwiązał. Kwestii na przykład tego, co z nauczycielami starszymi, którzy mają choroby towarzyszące, co z testowaniem nauczycieli, co ile na przykład będą testowani, żeby wygaszać jak najszybciej ogniska zarażeń w szkołach. Co z nauczycielami, którzy pracują w 3-4 placówkach i powiedzmy, że w jednej z nich jest ognisko koronawirusa. Czy ten nauczyciel ma szybki test, czy pracuje, czy jest na kwarantannie, po prostu tak naprawdę nic z takich szczegółów nie wiadomo. Więc może taka opcja przynajmniej, że najmłodsze dzieci uczą się okej, w szkołach, zachowując jak największe standardy bezpieczeństwa, starsze natomiast zdalnie, tak samo studenci, jeśli to są studia, gdzie wykłady czy jakieś zajęcia teoretyczne można spokojnie prowadzić online i tylko te studia czy te bloki, powiedzmy studia tak jak mój syn może na tym przykładzie, bo on się wybiera na medycynę, wiadomo, że no, trudno studiować medycynę online, ale powiedzmy mógłby być wtedy model taki mieszany, hybrydowy, czyli zajęcia teoretyczne, wykłady online, natomiast zajęcia praktyczne na uniwersytecie też mogłyby być w blokach. To by ułatwiło na przykład kwestię chociażby wynajmowania stacji, bo jeśli by na przykład zajęcia praktyczne skumulować w takie bloki dla mniejszych grup studentów i byłyby one na przykład zajęcia teoretyczne na początku wstępne, powiedzmy październik, listopad, a dopiero w grudniu zajęcia praktyczne, no to jest przynajmniej oszczędność 2 miesięcy, gdzie nie trzeba płacić za stację, skoro online można korzystać również z domu. Także jest to jakieś wyjście, bo w takiej sytuacji, jak w tej chwili mówi minister Piątkowski, z naciskiem na to nauczanie stacjonarne, przy braku przygotowania, przy tym, że nawet i dyrektorzy, i samorządowcy, i nauczyciele wręcz apelują, że potrzebne są dodatkowe pieniądze, by zmniejszyć liczebność klas chociażby, żeby były mniejsze grupy. Co jeśli na przykład jakiś nauczyciel zachoruje na COVID, czy pójdzie na kwarantannę? Tak naprawdę nie ma takich możliwości dowolnych zastępstw. Nie ma także środków na dezynfekcję. Minister Piątkowski tutaj zrzuca to na samorządy. Samorządy nie mają kasy, więc mówią, że to jest absolutnie nie w ich gestii i tak naprawdę robi się totalny bałagan. W związku z czym obawiam się, że te komputerowe symulacje ekspertów mogą się niestety zacząć sprawdzać, więc naprawdę potrzebne jest otrzeźwienie w ministerstwie, bo inaczej może się to skończyć niedobrze.
Małgosiu, na koniec zapytam cię, co środowisko medyczne sądzi o nowym ministrze zdrowia, Adamie Niedzielskim,
który szefował Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
No myślę, że nie tylko lekarzy. Samo nazwisko Niedzielskiego no było zaskakujące. Wiemy o nim, że jest ekonomistą, prezesem NFZ. Śmiałam się, że telewizja IPP sugerowała, żeby kandydatem, którego wybiorą, był prezes NFZ, ale były, a nie aktualny, także nie zrozumieli.
Nie dosłyszeli.
Natomiast jeśli chodzi o samego Niedzielskiego, no na razie niczym nie zasłynął, ale powiem tak z własnego wrażenia, tylko może nawet nie jakiejś szerszej grupy lekarzy. Ja na okres, kiedy jest epidemia, jako ministra zdrowia widziałabym osobę, która ma pewne charakter, powiedzmy taki bardziej wodzowski. Natomiast po ministrze zdrowia Niedzielskim się tego nie spodziewam, bo akurat ani jakąś tam charyzmą jak do tej pory nie oczarował, więc pewnie też nie oczaruje, ani jakoś temperamentem też nie onieśmiela, więc z tego co o nim wiem, to na pewno będzie grzecznie realizował tą politykę, która była do tej pory. Wiem, że popiera podatek od cukru, czyli jest ekonomistą socjalistycznym i ja się po socjalizmie, zwłaszcza w służbie zdrowia, zresztą nigdzie indziej, niczego dobrego nie spodziewam. Generalnie rzecz biorąc, jedyne, jeśli chodzi o niego, na co bym liczyła, to że rzeczywiście znając pracę w tym systemie, przynajmniej dopracuje kwestie takie związane z tymi e-poradami. Dla przykładu, z tego co słyszałam, nie wiem jak to będzie, bo to dopiero ma wejść od 1 września, podobno lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają uzyskać możliwość telefonicznego kierowania pacjentów z konkretnymi objawami, czyli gorączki, zaburzenia węchu smaku, czy duszności, kaszlu suchego, bezpośrednio na testy w kierunku COVID. No i tak śmieliśmy się z tego do tej pory, ponieważ oczywiście mamy e-zwolnienia, e-recepty, ale w naszym systemie, przynajmniej ja nie dysponuję, skierowaniem na badania w wersji e. Czyli co, ten pacjent przychodziłby do mnie, żeby wziąć skierowanie na test, no to jakby już przyszedł, to już szczerze mówiąc pozamiatane. Wychodzi z tego, że gdyby się okazało, że ten COVID posiada, to tak naprawdę trzeba by było dezynfekować przychodnie, wszystkich brać na kwarantannę, co jest no, bardzo niebezpieczne w okresie jesiennym. No czyli przynajmniej tą rzecz, żeby dopracował. Natomiast no, jeśli chodzi o takie socjalistyczne, to jest to samo wrażenie, co jeśli chodzi o całe, że tak powiem, kwestie rządzących w Polsce w tej chwili, a również opozycji, że dociska się pracowitych, a nagradza się obiboków. I tutaj również do obiboków zaliczam rząd, który wymyślił sobie podwyżki. W ten sposób ja jestem oburzona, szczerze mówiąc, że śmieli w ogóle coś takiego zaproponować, bo ani ich zaangażowanie, ani kompetencje, ani to, co nawet jeśli chodzi o samą epidemię zaprezentowali, i tutaj czy to minister zdrowia, czy minister edukacji, absolutnie nie wiem, co ich uprawnia do zwiększenia sobie apanaży, bo nie zauważyłam, żeby przeciętny Polak zauważył w swoim portfelu jakoś przyrost pieniędzy, wręcz przeciwnie. Więc jak mają sobie podnosić pieniądze, to niech podniosą o tyle, o ile wzrosła średnia płaca każdego Polaka.
A to lekarze i pielęgniarki są na pierwszej linii frontu i gdzie są podwyżki dla medyków? Małgorzata Kubicka-Frączek, dziękuję Ci za Twój czas. Zbliża się jesień. Niestety nie nastraja optymistycznie, szczególnie patrząc na to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale wiem, że jesteś osobą prywatnie bardzo pozytywnie nastawioną do życia, więc może chcesz coś przekazać naszym widzom, jakąś zachętę na zbliżającą się jesień.
Tak, jestem osobą optymistyczną i tutaj też, jak mówię, spodziewam się mimo wszystko, że sobie poradzimy, ale na pewno nie sami i nie liczę specjalnie na rząd, aczkolwiek oczywiście modlę się o nich, żeby jakaś część mądrości przynajmniej do nich dotarła. Modlę się przede wszystkim do Boga, bo On jest Panem i rządzi całym światem, który stworzył, i myślę, że to zaufanie daje mi pewien spokój, a z tego, co mogę, robię wszystko, co mogę w danym momencie, w danym czasie, w pracy, w domu, żeby po prostu jak najlepiej ze swoich obowiązków się wywiązywać. Więc również w pracy. Myślę, że zresztą jeśli chodzi o służbę zdrowia, nie wiem, rzadko który ośrodek zdrowia czy szpitale czekali na decyzję ministerstwa. Tak naprawdę no sami staramy się sobie opracować procedury, sami staramy się o tym informować pacjentów, jakoś przekonywać tych pacjentów, którzy są no, epidemiosceptykami i uważają, że ta epidemia nie istnieje. Chociaż powiem, że w tej chwili na przykład ostatnie dni dość dużo pacjentów kontaktowało się ze mną, również nauczycieli, pytając, co na ten temat myślę, jak to będzie. Także ludzie czują zagrożenie i mają, nawet nie minimalne, nie mają zaufania do rządu, więc modlę się, żeby rząd zrobił wszystko, żeby to zaufanie społeczeństwa odzyskać. I również modlę się o tych, którzy, no, takich jak Piątkowski czy minister Niedzielski, żeby po prostu zaczęli myśleć o narodzie i podjęli dobre decyzje. A troszkę wzorców z innych państw, które sobie lepiej radzą, mamy i naprawdę można z tego spokojnie korzystać. Tyle.
Bardzo Ci dziękuję. Dziękujemy. Była z nami dr Małgorzata Kubicka-Frączek i czekamy na kolejny Twój występ w telewizji Idź Pod Prąd. Rzeczywiście to, co nastraja, to taka odpowiedzialność i samoorganizacja środowiska medycznego. O tym również mówił Piotr Gazda w naszej telewizji tydzień temu. A teraz prosimy o wypowiedź redaktor Hanny Szen z wczorajszego programu o raporcie o prześladowaniach i dyskryminacji biblijnych chrześcijan w Polsce. I wracamy za chwilę.
Szczerze, że jestem zszokowana. Ja się dzisiaj o tym dowiedziałam i to jest naprawdę dla mnie coś szokującego, że może dochodzić do takich czynów w Polsce. I dotyczy to środowiska Idź Pod Prąd, chociaż jestem zszokowana, ale nie zdziwiona, tak bym powiedziała, dlatego że to nie jest już pierwszy akt przemocy wobec ludzi związanych z tego środowiska. Ja nie chcę się tutaj porównywać, bo to, co wielu osób z tego środowiska przechodzi w postaci takich fizycznych, niebezpiecznych dla życia ataków, no w ogóle nie można porównać do tego, co ja dostaję, występując u państwa. No to są po prostu jakieś tylko chamskie opinie, że tak powiem, wysyłane do mnie albo do ludzi, których znam, albo no, jak gdzieś wystąpię w jakimś innym mediu, to od razu hasła, żeby nie słuchać, bo ja jestem ta od Chojeckiego. No, ale to mi pokazuje, jak ogromna jest nienawiść pewnych, jak budowana jest, jak budowana była, ona jest cały czas podsycana, ta nienawiść do środowiska. I to mi, no, stąd mówię, że nie jestem zdziwiona, że to musiało i będzie nadal, jeżeli nie zostanie to, nie będzie to karane, nie będzie to piętnowane, nie zostanie, państwo się tym nie zajmie, to dojdzie na pewno do tragedii. Dlatego bardzo się cieszę, że jest ten raport i rzeczywiście uważam, że najważniejsze jest, żeby go teraz wszędzie podawać, żeby o tym usłyszały nie tylko media, być może nie będą chciały usłyszeć, ale żeby usłyszeli o tym Polacy po prostu, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło, że dzieje się coś takiego, że jest totalne zamilczenie, brak działania ze strony państwa. To jest bardzo dobry materiał na tą konferencję wolności religijnej, która ma być z Amerykanami. To jest jeden z materiałów, który powinien być podstawą tej konferencji.
Raport znajdziecie na stronie idzpodprad.pl, link na czacie i w opisie programu. Podawajcie dalej. Mamy również informację, że można dzwonić w tej sprawie i pisać do Ministerstwa Sprawiedliwości. Teraz na planszy widzicie numer telefonu i adres e-mail kontakt@ms.gov.pl. Czy ministerstwo zamierza odpowiedzieć na ten raport?
pastor Paweł Chojecki.
No wiem, że do Ministerstwa Sprawiedliwości nie można się dodzwonić. Tam mają już taki automat zamontowany, chyba że wiecie, wszystkich spławiają.
Ale, może na maila chociaż
ale pisać można. Pisać można. Oczywiście przygotowana już jest prawie do końca wersja angielska tego raportu. Zostanie też udostępniona mediom i różnym innym czynnikom zagranicznym, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd katolicko-komunistyczny, nie mógł dalej udawać, że w Polsce jest wszystko fajnie, bo mamy ładne zapisy konstytucyjne, których nikt nie słucha, których nikt nie słucha. A na dole urzędnicy realizują wytyczne rządowe zapotrzebowania, a zapotrzebowanie towarzysz Kaczyński jasno powiedział. Kto atakuje Kościół katolicki, jest wrogiem Polski, czyli trzeba go niszczyć jak wroga Polski. No to prokuratorzy, czy wszyscy inni oficjele w to zaangażowani realizują wolę naczelnika państwa, no komunistycznego państwa i do tego jeszcze o nastawieniu takim dyskryminacyjnym, absolutnie, nie? Opowiada bzdury, że poza Kościołem katolickim to jest tylko nihilizm, kiedy cała Ameryka, gdzie Polska się przecież... Jego rząd się chroni pod skrzydłami Polski. Przecież to jest protestancki, biblijny kraj. No to jak może takie bzdury opowiadać, a ludzie jeszcze biją brawo? No jeśli katolicyzm jest tą ostoją wszystkiego, prawdy, siły, nie wiem, bogobojności, no to dlaczego Polska musi się po obronę zwracać do protestanckiego państwa? No, no Kaczyński, odpowiedz se na to pytanie i przestań bredzić te bzdury, które ludzi później wyprowadzają i do niszczenia, do dyskryminowania, do wyzywania od sekt i tak dalej, wszystkich, którzy nie są katolikami. To jest twoja osobista odpowiedzialność na potrzeby kampanii wyborczej, na potrzeby uzyskania poklasku, czy można powiedzieć poparcia biskupów katolickich. Zniszczyłeś prawa Rzeczpospolitej, bo właśnie Rzeczpospolita tym słynęła, że niezależnie od wiary, niezależnie od religii, każdy tu miał równe prawa. Chyba że jesteś wypierdkiem komunistycznym i nie rozumiesz, co to znaczy Rzeczpospolita, no to wtedy odejdź, a nie zawracaj Polakom głowy.
A wczoraj mówiliście o bardzo przykrym przypadku spalenia samochodu Grzegorza Doleckiego i Grzegorz przekazuje podziękowania telewizji Idź Pod Prąd i wszystkim widzom za wsparcie, za modlitwy. Także podawajcie dalej ten raport i miejmy nadzieję, że w końcu złamie się ta zmowa milczenia wokół prześladowań biblijnych chrześcijan w Polsce. Dziękuję bardzo za wasze komentarze. Jeszcze tylko powiem, że już jest angielska wersja raportu. Już bardzo wkrótce dobrze. Na stronie Against the Tide TV. Także podawajcie dalej. Emilia Czapiewska pyta, czy edukacja domowa jest możliwa dla uczniów szkół średnich. Tutaj możemy odpowiedzieć, że tak.
Oczywiście, jest oczywiście możliwa. Tak, jest możliwa. Tutaj wokół mnie siedzi kilku młodych
mamy
ludzi.
Mamy dowody na to, że jest możliwe.
Z fundacji Twój Ruch, którzy tutaj jako wolontariusze się przeszkalają do zawodu dziennikarza, czy kamerzysty, czy obsługi studia i tak dalej, i tak dalej. Także ta młodzież właśnie w dużej mierze edukowana jest domowo, także na poziomie szkoły średniej. Jest to trudne. Ja nie będę tutaj, tak wiecie, zaklinał rzeczywistości i mówił rodzicom, że to tylko napiszesz pismo i już się dziecko samo wyedukuje domowo. Nie, to teraz czeka cię ciężka praca, zmiana stylu życia rodziny, zmiana funkcjonowania rodziny. Ale zapewniam cię, że warto. Bo szkoła państwowa dzisiaj, szczególnie w wielkich miastach, nie jest miejscem, gdzie dziecko zdobywa edukację. Jest miejscem po pierwsze indoktrynacji i po drugie demoralizacji. Wybierając edukację domową, będziesz mógł uczyć zgodnie z tym, co Bóg ci dał takie prawo. Przekazać dziecku swój światopogląd. To zresztą ci gwarantuje konstytucja, której oczywiście nikt nie słucha. I będziesz go mógł chronić przed demoralizacją. Myślę, że warto. Oczywiście rodzina będzie ekonomicznie dyskryminowana. bo jedno z rodziców będzie musiało zająć się praktycznie na pełny etat edukacją dzieci. No, szczególnie myślę, że to się opłaca, jak macie kilkoro dzieci. W przypadku jednego dziecka jest spory problem, ale myślę, że i tak warto, bo to przecież człowiek dla ciebie jedyne dziecko. Dlatego warto pomyśleć o tym. Oczywiście będzie to się wiązało także z obniżeniem standardów ekonomicznych rodziny, bo socjalistyczna gospodarka, jeśli tak w ogóle można to nazwać gospodarką, to jest raczej wyzysk, a nie gospodarka, bo gospodarka z czymś pozytywnym się kojarzy, tak doprowadziła strukturę zarobków, że rodziny nie da się już dłużej utrzymywać w większości przypadków z jednej pensji. To kiedyś był standard. Jeszcze w II Rzeczpospolitej praktycznie jak ktoś miał pracę, utrzymywał całą rodzinę, a teraz niekiedy dwoje nie może utrzymać rodziny. Także będzie to się wiązało z dużymi wyrzeczeniami, ale dalej powtarzam, warto, warto, warto.
I tu wielka, no taka wartość środowiska telewizji Idź Pod Prąd, że nie tylko informujemy, ale również działamy, zachęcamy do zmian w życiu Polaków. Głos z Polonii, Marek Dybacki, Anna Kopeć otworzyła nam oczy na edukację domową i w tym roku szkolnym zaczynamy, czyli wpływamy również na Polaków w Stanach Zjednoczonych.
No tam to jest bajecznie łatwe.
Ale to Polacy zachęcili do edukacji
domowej. Tak, cieszę się bardzo, pozdrawiam Marka i jego rodzinę i cieszę się już z waszej radości, bo będziecie doświadczać radości, mówiąc chrześcijańskim językiem, Bożego błogosławieństwa z tego wyboru. W Polsce jeszcze nie ma takiego, można powiedzieć, wsparcia internetowego dla edukacji domowej. Domowej, ale ono już się rodzi. W Stanach to jest około 2 milionów dzieci, czy nawet więcej. W tej chwili pewnie już więcej z powodu tej chińskiej epidemii. Także wielu rodziców w ochronie, myśląc o ochronie swoich dzieci, wybierze ten sposób edukacji.
Ale w Polsce powstało Centrum Edukacji Domowej Wsparcia Rodziców, na przykład w Krakowie.
To już się dzieje. My oczywiście też w ramach projektu Mega Kościół też taką pomoc rodzicom oferujemy. Nie tylko taką prawną, czyli jak to załatwić, ale też później w różnych przedmiotach, jak poprowadzić zajęcia jakieś, możemy podawać wam pomysły, książki.
Piszcie będzie na kontakt@idzpodprad.pl, szczególnie teraz, w tych ostatnich dniach sierpnia, można powiedzieć ostatni dzwonek.
Będzie, myślę, też specjalny program, nie wiem tylko jak często, czy uda nam się co tydzień, bo to jest dużo pracy, czy tylko może raz w miesiącu na początek, właśnie żeby taką zachętę i pomoc dla edukatorów domowych dawać. Chciałem jeszcze powiedzieć, co zrobić 1 września. Myślę, że to jest czas na obywatelskie nieposłuszeństwo. Każdy świadomy Polak musi w swoim sercu rozważyć, czy będzie słuchał nakazów głupiego ministra, czy ochroni swoje dziecko, swoją rodzinę. Każdy nauczyciel dokładnie tak samo. Nauczyciele mają różne możliwości. Praktycznie każdy nauczyciel trochę z większym stażem jest już na coś chory, czyli ma tak zwane choroby zawodowe. To jest tak ciężki zawód, jeśli go się z sercem, z poświęceniem wykonuje, to już macie jakieś choroby zawodowe, nie? Idźcie na zwolnienie lekarskie. Od 1 września weźcie zwolnienie lekarskie. Rodzice, komunistyczny rząd zagroził, że jak pół miesiąca nie puścicie dzieci do szkoły, no to zaczną was ścigać. No to te pół miesiąca wykorzystajcie. I zgodnie z możliwym prawem, to się nazywa strajk włoski w tym momencie, nie puśćcie, czy nie poślijcie, dzieci chyba chętnie sobie przedłużą wakacje, dzieci do szkoły od 1 września. Niech menelstwo zobaczy opór społeczny. Cofną się, zapewniam was, cofną się z podkulonym ogonem.
Podawajcie dalej apel pastora Pawła Chojeckiego. Myślę, że to jest dobra puenta do dzisiejszego programu. Jeszcze kilka ogłoszeń. Dziś o godzinie 18:00 serwis informacyjny, a później Idź Pod Prąd, dogrywka 20:30 Biblia w czasie zarazy. Z pastorem Pawłem Chojeckim czytamy dzieje
apostolskie, zdaje się, najlepszy serial.
Bardzo lubię tę księgę. Już wielokrotnie ją przeczytałem całą i we fragmentach, a teraz czytamy razem. To też jest wielka frajda.
To bardzo
wciąga. To też jest wielka frajda, szczególnie, że mamy tutaj też ludzi, którzy czy mieszkali w Grecji przez długi czas, czy zajmowali się w jakiś sposób na studiach sprawami związanymi z podróżami apostoła Pawła, także czy nauczycieli greki, i razem tworzy się bardzo taka fajna komanda, jakby to powiedzieli, z naszej wschodniej granicy.
Zachęcamy was do udziału. Na koniec pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego, o czym świadczy hejt, i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, ale na sam koniec jeszcze stan gitar, końcówka sierpnia.
720, czyli widać, że chyba około 90 osób wsparło nas wczoraj. Także no to daje nam nadzieję, że i tym razem te 1000 osób nas wesprze, ale rzeczywiście potrzeba pełnej mobilizacji.
Mamy
przypominam
czas
też,
do poniedziałku.
Że no tak. Tu myślę, że to jest takie oczywiste. Każdy, kto usłyszał o tym napadzie na Grzegorza Doleckiego z tego powodu, że jest chrześcijaninem z Kościoła Nowego Przymierza i udziela się w telewizji Idź Pod Prąd, od razu spontanicznie już w czasie wczorajszego programu wielu z was deklarowało wsparcie, także można też na te same konta wpłacać na samochód dla Grzegorza, znaczy na zwrot tych kosztów, które w wyniku pożaru poniósł. Wystarczy tylko napisać dla Grzegorza, czy na samochód dla Grzegorza, na te same numery kont, także kto z was chciałby no jeszcze dodatkowo wesprzeć naszą telewizję, nasz Kościół, właśnie wspierając Grzegorza, po to, żeby ludzie wiedzieli, że nie zostaną sami w potrzebie zaatakowani przez tych zorganizowanych hejterów, a teraz to już można powiedzieć terrorystów. Wczoraj na wieczornym programie mówiłem o czymś bardzo, bardzo no, takim budującym. Zobaczcie, jak ten samochód Grzegorza wyglądał po pożarze. Tam praktycznie w kabinie to nawet kierownica się stopiła, widzicie. Ale w tej samej kabinie, w schowku, pozwól mi, proszę, tamten egzemplarz. O, dziękuję. Taki egzemplarz Słowa Bożego, Testamentu Jezusa Chrystusa, pozostał nienaruszony. Jeśli nie masz Nowego Testamentu, chętnie wyślemy ci taki czy większy egzemplarz. Pisz, proszę, na kontakt@idzpodprat.pl. Wysyłamy bezpłatnie, bo to organizacja Gedeonitów, protestancka organizacja, która przedsiębiorcy składają się, by wydawać w milionach egzemplarzy, a potem rozdawać egzemplarze Pisma Świętego. Płacicie tylko za koszt wysyłki.
Może to będzie symbol, zaczątek drugiej nowej reformacji w Polsce. Przesyłajcie dalej raport. Niech media czują presję biblijnych chrześcijan w Polsce.
Tak, bo media są zaangażowane w tę dyskryminację. Przecież to jest oczywiste, że kiedy media mówią o nas, to tylko źle. Czyli media wiedzą, że istniejemy, ale absolutnie nie informują o tym, co mówimy, kogo zapraszamy, jakie akcje podejmujemy, chociaż na przykład akcję międzynarodową, 100 tysięcy podpisów pod petycją do Trumpa, by wyciągnąć odpowiedzialność, by zrealizować odpowiedzialność za rozprzestrzenie tej koronawirusa, który już zabił, zobaczcie, kolejnych 17, zdaje się, dzisiaj Polaków. Komuniści chińscy zabili dzisiaj 17 Polaków. Już prawie 2000 ludzi nie żyje z powodu tego ataku bronią biologiczną. Udało nam się zebrać na wiosnę tego roku 100 tysięcy podpisów. Zobaczcie, telewizje milczały. Ale kiedy trzeba było nas zaatakować, wszystkie jednogłośnie twierdziły, że jesteśmy tajemniczą sektą. Tajemniczą sektą, która swoje wszystkie spotkania relacjonuje, można powiedzieć, na żywo.
Ale my robimy swoje, gnamy dalej dzięki waszemu wsparciu. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję tobie i dziękuję państwu.
To był program Idź Pod Prąd na żywo. Do zobaczenia po godzinie 18:00.
W sobotę mieliśmy takie dziwne święto wolności religijnej, wspomnienia ofiar różnych prześladowań. Z tej okazji też wczoraj opublikowaliśmy raport dotyczący prześladowania i dyskryminacji chrześcijan ewangelicznych w Polsce na przykładzie tego, co dzieje się w szeroko rozumianym naszym środowisku. Ale dzisiaj chciałem, żebyśmy się chwilę zastanowili, co się dzieje w duszy hejtera. Kto był największym hejterem wszechczasów? No, oczywiście ten, który później był największym apostołem wszechczasów, czyli apostoł Paweł. Zobaczcie, jak wygląda stan jego duszy przed tym, co się rozegrało na przedpolach Damaszku. To jest 9 rozdział Dziejów Apostolskich. A Saul, bo tak wcześniej imię apostoła Pawła brzmiało, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. Nie? Czyli chce jeszcze więcej szkody zrobić chrześcijanom. Ale zobaczcie, co się dzieje w jego duszy. Oczywiście jest ona pełna emocji, dysząc groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom Jezusa Chrystusa. A za parę dni, może za tydzień, leży z nosem w ziemi przed Damaszkiem i płacze nad swoją dolą. Prawdopodobnie, nawet wtedy, kiedy dyszał żądzą mordu, był absolutnie niepewny swoich poglądów, swojej relacji z Bogiem i swojej przyszłości. Także hejter, on komunikuje, że on tak naprawdę nie ma fundamentu. On jest niepewny tego, czego broni.
Dwudziestego piątego sierpnia 1939 roku ambasador Polski w Londynie Edward Raczyński i minister spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa Lord Edward Halifax podpisali traktat o sojuszu między Polską a Wielką Brytanią. Strony zobowiązywały się, że w wypadku agresji jakiegoś europejskiego państwa na jedną z nich, druga udzieli niezwłocznie wszelkiej możliwej pomocy stronie zaatakowanej. Traktat zobowiązywał też do pomocy w wypadku tak zwanej agresji pośredniej, czyli jakiegokolwiek działania, które jedna ze stron uzna za zagrożenie dla swojej niepodległości i przeciwstawi mu się zbrojnie. Sojusznicy zobowiązywali się też do wspierania się w wypadku presji ekonomicznej na jednego z nich. Obiecywali, że żaden z nich nie zawrze oddzielnego rozejmu ani pokoju z agresorem. Obiecywali, że będą się informować o swoich działaniach i jak najszybciej uregulują zasady współpracy wojskowej. Tajny protokół załączony do traktatu precyzował, że jest on zawarty wyłącznie przeciwko Niemcom. Hitler, dowiedziawszy się o traktacie, odwołał atak na Polskę planowany na 26 sierpnia. Jego intencją było izolowanie Polski i niedopuszczenie do wojny na dwa fronty. Po kilku dniach uznał jednak, że Brytyjczycy blefują i nie wystąpią zbrojnie. Gdyby atak na Polskę nastąpił 26 sierpnia, prawdopodobnie walki trwałyby tylko kilka dni, ponieważ większość polskich jednostek dopiero się mobilizowała i nie była zdolna do walki. Wbrew kalkulacjom Hitlera, wojna z Polską przerodziła się w wojnę światową, jednak traktat ten nie uratował Polski przed klęską i żadnej realnej pomocy we wrześniu 1939 roku Wielka Brytania Polsce nie udzieliła.